Rok temu, 24 lutego, wybuchła wojna. Gdzie ty byłaś w tym czasie? Co robiłaś? Pamiętasz ten moment? Zapewne pomyślałaś sobie o tym, że ta pomoc musi trafić na Ukrainę.
Tak, po chyba pierwszym takim szoku, niedowierzaniu, chyba którego wszyscy doświadczyliśmy, że to chyba jednak jest niemożliwe, że to nie dzieje się naprawdę. Kiedy przekonałam się, że ta wojna faktycznie wybuchła, zadałam sobie pytanie, co my jako Zupa na Mąciaku moglibyśmy zrobić. Nie myślałam zbyt długo. Pomyślałam sobie, że wojna chyba szybko rozdaje karty i chyba najlepiej, jak każdy zajmie się tym, w czym jest dobry, tym, czym się zajmuje. Pomyślałam o tym, oglądając pierwsze doniesienia o fali uchodźców na granicy, że my zajmiemy się nakarmieniem ich. I w pierwszych dniach wojny przygotowaliśmy pierwszych kilkaset pakietów z kanapkami, takich powitalnych paczuszek dla dzieci i pojechaliśmy do granicy. 25-26 lutego.
Już?
Tak, od razu. Spotkaliśmy się z naszym zespołem Zupy na Mąciaku w naszej kuchni. Ludzie przychodzili z płaczem. Pytali się, czy mogą wziąć rodziny, bo nie mogą znaleźć sobie miejsca, potrzebują coś zrobić. I znaleźliśmy właśnie wspólnie w Zupie taką przestrzeń, że mogliśmy pobyć przez ten czas razem i coś razem zrobić. Tak, płakaliśmy przy tym. Było nas bardzo dużo, ale mieliśmy poczucie, że chociaż nie możemy tego zatrzymać, to możemy zrobić chociaż coś.
I potem były już kolejne transporty i już nie tylko z kanapkami.
Tak, w miarę rozwoju czasów, w miarę biegu miesięcy zaczęliśmy jeździć z pomocą taką dedykowaną różnym miejscom. Organizowaliśmy zrzutki na konkretny cel. Za każdym razem, z każdym wyjazdem pomagaliśmy w innym miejscu albo w innym celu.
Ale konkretnie do konkretnych ludzi jeździliście?
Tak.
To była taka pomoc
celowana? Tak, zwykle była to taka pomoc celowana. Zupa jest małą organizacją, więc pomaga niewielu osobom, ale stara się być w tym skuteczna. Staramy się pomagać w taki sposób, w jaki sami chcielibyśmy otrzymać pomoc. Staramy się pomagać tak jak najbliższym, tak jak rodzinie.
Ty za każdym razem jedziesz tym transportem i jesteś na miejscu?
Tak.
Ile to już tysięcy kilometrów przejechałaś? Ile razy już przekroczyłaś tą granicę? I do jakich miast dowiozłaś tą pomoc?
Szczerze, nie prowadzimy takich statystyk.
A tak na szybko jesteś w stanie powiedzieć, bo wróciłaś z Chersonia i z Mikołajewa. Teraz ostatnio.
Tak.
To jest ostatni twój transport. Już
poprzedni szykujesz. Też był do obwodu chersońskiego. Wcześniej byliśmy w Mikołajowie. Przed wyzwoleniem Chersonia byliśmy w Mikołajowie i w Zaporożu, ponieważ do Chersonia nie było dojazdu. Przez dłuższy czas, przez kilka miesięcy, dzięki pomocy naszemu wolontariuszowi, Mikołajowi Matwiejenko, który jest obywatelem Chersonia i mieszkańcem Gdańska. Jeździmy z taką celowaną pomocą i ponieważ dosyć już rozpoznaliśmy teren, to małej organizacji łatwiej jest być skutecznym w miejscu, gdzie już wie, czego potrzeba, więc kilkakrotnie jeździliśmy tam z pomocą. W tej chwili wybieramy się do obwodu donieckiego, ponieważ tam potrzeby są w tej chwili chyba największe.
Ale powiedziałaś też, że oprócz pomocy ludziom zwykłym, którą zawozicie, będziecie teraz pomagać żołnierzom.
Żołnierzom staramy się pomagać w każdym z naszych wyjazdów. Nie jest to pomoc militarna, nie jest to pomoc wojskowa, jest to pomoc ludzka, jest to pomoc humanitarna. Żołnierze takiej pomocy również bardzo potrzebują. Potrzebują też takiego wsparcia, takiej informacji od nas, że my tutaj nie zapomnieliśmy. Kiedy spotykamy żołnierzy w Ukrainie, większość z nich mówi po polsku. Bardzo wielu mówi, pracowaliśmy w Polsce, przyjechaliśmy tutaj walczyć za nasz kraj. Cieszą się, że ich odwiedzamy.
Powiedziałaś o takich obrazkach, które widziałaś, w jakich warunkach mieszkają żołnierze, jak żyją, jak jest to bardzo skromne i takie biedne ich życie, a jednocześnie są to ludzie, którzy mówią, że niczego nie potrzebują.
Zdarzają się sytuacje, że proponujemy coś żołnierzom, a żołnierz, na przykład, któremu próbujemy na drodze wręczyć Snickersa, mówi, nie wezmę go, widzę tutaj dzieci, on je odstąpi. Zdarzają się też niezwykle wzruszające sytuacje, kiedy na mojej kamizelce przypięta jest flaga ukraińska i flaga polska z serduszkiem i podchodzi do mnie na stacji benzynowej ranny żołnierz o kulach i po prostu kłania się w pas bez słowa. To nie są ukłony do mnie, to nie są ukłony do Zupy na Mąciaku, to są ukłony do Polaków, którzy pomagają.
Ty przywiozłaś z tego wyjazdu takie pamiątki, takie okruchy wojny, można powiedzieć, pociski, fragmenty rakiet, fragmenty czołgów. Nosisz to w swoim plecaku, żeby ci to przypominało cały czas o tym, skąd wracasz i co tam się dzieje, bo są strasznie ciężkie rzeczy. Ten plecak waży i ty ciągle to ze sobą masz. I tam jest też taka flaga symboliczna, którą nosisz z napisem Nigdy więcej wojny. Kto zrobił ten napis?
Napis Nigdy więcej wojny na naszej fladze zrobił żołnierz piechoty morskiej, który w tej chwili walczy na pierwszej linii frontu. To jest człowiek, który przed wojną prowadził spokojne życie w Gdańsku przez wiele lat. Bardzo dobrze mówi po polsku. Miał tutaj pracę. Zdecydował na samym początku marca, że pojedzie bronić Ukrainy. Kiedy tylko jedziemy do Ukrainy, staramy się odwiedzać naszych zaprzyjaźnionych żołnierzy z pomocą, ponieważ to, że jedziemy z transportem dla cywili, nie oznacza, że nie bierzemy niewielkiej pomocy dla żołnierzy. W tej chwili wyjątkowo chcemy jedyny transport przeznaczyć na pomoc wyłącznie żołnierzom.
Ale zajedziecie na front? Zawieziecie im to?
My pojedziemy do obwodu donieckiego, natomiast oczywiście nie zamierzamy sami biegać po Bachmucie. Żołnierze, którym pomagamy, to są oddziały, które znamy, z którymi mamy kontakt. Oni dobrze wiedzą, dokąd można nam bezpiecznie, w miarę bezpiecznie dojechać. I tych kilka kilometrów oni w naszym kierunku podjeżdżają. Kiedy wyjeżdżam z Ukrainy, już w drodze powrotnej planujemy, co zrobimy później. Życie w Gdańsku tak bardzo różni się od życia w Ukrainie, że ten ciężar, który noszę w swoim plecaku, za każdym razem, kiedy podniosę plecak, przypomina mi o zadaniu, z którym wkrótce wrócę do Ukrainy.
Ty spisywałaś takie notatki podczas tego wyjazdu. Część z nich my publikujemy na naszej stronie i tam wielkie wrażenie zrobił na mnie człowiek, który stoi na placu i śpiewa. Jego głos odbija się od pustych ścian i ty zadałaś takie pytanie, dla kogo on śpiewa? No właśnie, dla kogo on śpiewa? Rozmawiałaś z tym człowiekiem?
Nie, nie podeszłam do niego. Obserwowałam go z daleka. Centrum Chersonia jest totalnie wyludnione. Mikołaj, nasz ukraiński wolontariusz, który był ze mną, powiedział, że nie poznaje swojego miasta, że ludzie się zmienili, że ich twarze są takie zmęczone. Wyobrażasz sobie, że w centrum miasta, kiedy rozmawiasz, nie podniesionym głosem, tylko tak jak my teraz słychać echo, po prostu głos odbija się od ścian, jest pusto. To jest w miejscu, gdzie 24 lutego rakieta, która spadła na sam centralny plac miasta, zabiła bardzo wielu ludzi. I tam właśnie w tej okolicy stał człowiek z kapeluszem, który śpiewał. Bardzo przykuł moją uwagę, zastanawiałam się, dla kogo śpiewa, ponieważ nie było szansy, że ktoś do tego kapelusza coś wrzuci. Nie było przechodniów.
Tam jest wiele w tych notatkach takich wzruszających zdań, które napisałaś o tym, jak pani w zaawansowanej ciąży pyta o syrop na kaszel dla swojego dziecka, albo pani pyta o skarpetki dla sparaliżowanego męża. Ty to wszystko widziałaś i słyszałaś te pytania, no bo je opisujesz.
Tak, my z tymi ludźmi się spotkaliśmy, więc staraliśmy się chociaż tą krótką chwilę, którą dla nich mieliśmy, wysłuchać. Ludzie bardzo chcą opowiadać. Ludzie chcą powiedzieć o tym, jak żyją, co przeżyli, chcą się dzielić swoim doświadczeniem.
Ale też istotne jest to, co ty mówisz, że jak zawozicie tą pomoc, to nie tak, że dajecie i uciekacie, tylko wy chcecie tam być, wy chcecie rozmawiać i oni chcą z wami siedzieć, też was częstują kawą. Przynoszą jajka na przykład świeże?
Tak, tak. Ludzie bardzo są gościnni, bardzo by chcieli zatrzymać nas na chwilę dłużej. Nie dlatego, że chcieliby więcej dostać, tylko dlatego, że potrzebują tego kontaktu, żeby też przez nasze usta ludzie słyszeli o wojnie, słyszeli o tym, jaka jest okrutna i jak jest im tam ciężko, żeby o nich nie zapominali.
A dostaliście też taki hełm rosyjski. Chcesz go wystawić na licytację, żeby były pieniądze na dalsze rzeczy, na dalszą pomoc. Oczywiście na portalu Zupy na Mąciaku, tak? To będzie?
Tak. Wystawimy ten kask na licytację, licząc na to, że ci żołnierze, którzy go nam podarowali, dostaną w zamian chociażby suche buty.
A czego im naprawdę na tym froncie potrzeba z takich rzeczy, które ty widzisz? Co od razu byś chciała im dać?
Prąd i światło. Bardzo często żołnierze nie mają agregatów, nie mają butli gazowych, posiłkują się świecami okopowymi, które również my tutaj przygotowujemy w Trójmieście przy pomocy różnych organizacji. Bardzo, bardzo, bardzo pomagają ukraińscy uchodźcy, którzy są w Gdańsku, którzy przygotowują bardzo duże ilości takich świec, które my zawozimy. Bardzo potrzebna jest żołnierzom bielizna termiczna, ciepłe skarpetki, potrzebne są podstawowe leki na przeziębienie, syrop na kaszel. Oni nawet tłumaczą, jak oni naprawdę muszą być cicho, kiedy stoją przy karabinie, a tu nagle mają po prostu kaszel, którego nie mogą powstrzymać. Jest też ogromna potrzeba uzupełnienia apteczek. Apteczki żołnierzy po takim długim okresie są już bardzo mocno przebrane. Był też taki czas, kiedy pomoc humanitarna płynęła do Ukrainy bardzo szerokim strumieniem, natomiast nie zawsze była to pomoc dobrej jakości. Kupowaliśmy bardzo dużo, często dosyć tanio, co w niektórych wypadkach, tak jak na przykład w wypadku wyposażenia apteczek, nie jest dobrym pomysłem.
Ola, to kiedy wracasz ponownie na Ukrainę?
Jak tylko uzbieramy na naszej zrzutce pieniądze na to, żeby przygotować transport, bardzo chcielibyśmy pojechać jeszcze w lutym. Chcielibyśmy pojechać koło 20 lutego z transportem zimowym, bo wojna nie czeka i zima nie czeka. To jest troszkę tak, że z naszej perspektywy tutaj, kiedy siedzimy w studio, to wydaje się bardzo, bardzo niebezpieczne. Z perspektywy, kiedy jesteś już tam na miejscu i widzisz wolontariuszy, którzy pracują tam od miesięcy i nie tylko przywożą świeczki, ale własnymi samochodami jeżdżą do wiosek pod ostrzałem, pakują do samochodów leżących ludzi po to, żeby ich wywieźć na pociąg ewakuacyjny. I oni pracują tak dzień w dzień, od miesięcy i żyją. To myślisz sobie, że jeżeli będziemy pracować, to pewnie też będziemy żyć.
Czy my możemy jakoś pomóc? Ci, którzy słuchają teraz tej rozmowy z tobą?
Bardzo, bardzo gorąco prosimy o wpłatę na naszą zrzutkę. My nie trzymamy rzeczy w magazynie. Na poprzedni wyjazd dzięki państwa pomocy zebraliśmy 21 palet pomocy. Nasz magazyn w tej chwili jest pusty. Mamy tylko to, co państwo widzą w tej chwili na zrzutce. To jest kilka tysięcy złotych. Żeby przygotować taki transport, potrzebujemy jak najszybciej zebrać środki, zrobić zakupy i zdążyć do żołnierzy, którzy czekają na nas. Zima nie czeka. I wojna nie czeka.
I zdążycie i zbierzecie, jestem przekonana.
Dziękuję.
Także ja również dziękuję.